Ponad milion uczniów uczęszcza dziś do ponad 7,5 tysiąca gimnazjów, które przyjmują różne formuły. Są publiczne, prywatne, integracyjne, dwujęzyczne i w szkołach tego typu pracuje w sumie kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli i pracowników oświaty. I zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego likwidacja gimnazjów będzie oznaczała utratę pracy dla nawet kilkunastu tysięcy osób. I to nie jest zjawisko proste, jak likwidacja warzywniaka na ulicy, mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz. Jerzy Kazimierczak, ZNP, czy spodziewa się pan, że w Stargardzie nauczyciele stracą pracę i ilu to mogłoby dotknąć?
Nie jesteśmy w stanie określić, ile osób byłoby musiało zmienić sobie zawód albo odejść z tego zawodu na emeryturę, dlatego że nikt takich przymiarek nie robił. To jest świeża inicjatywa świeżego rządu, w związku z tym nikt nie
nikt się nie spodziewał?
Na papierze tego nie przymierzał.
Nie analizował.
Natomiast mogę powiedzieć tak, są placówki, w których to nie dotknie nikogo. Na przykład jeżeli jest zespół szkół numer 2, zespół szkół ogólnokształcących, to praktycznie rzecz biorąc to już jest połączenie gimnazjum i szkoły podstawowej i tam praktycznie się być może nic nie zmieni. Na pewno nie zmieni się to w zespole szkół w Reptowie, bo taka sama sytuacja jest, czy w Ińsku, bo jest taka sama sytuacja. Natomiast w szkołach takich, które są zupełnie oddzielone od siebie, no to niestety będą musiały być przesunięcia etatów, ilości godzin do dyspozycji. My nie wiemy także, jak są przygotowani nauczyciele, to znaczy się niektórzy mają jedną specjalizację, drudzy mają dwie, trzy specjalizacje, a tutaj z tego co słyszałem, to są, zdarzają się nawet nauczyciele gimnazjów, którzy mają cztery różne specjalizacje i być może oni się znajdą na rynku pracy, no ale być może znajdą się też tacy, którzy nie znajdą sobie miejsca pracy w żadnej placówce. Tak było przy organizowaniu gimnazjów. Mieliśmy kłopot. Ileś osób niestety zmieniło sobie zawód, nie pracują w zawodzie nauczyciela, bo dla nich po prostu nie było miejsca pracy. Tak samo będzie i teraz, ale ile, nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć.
Internauci piszą do nas, że jeśli chodzi o likwidację etatów, to się proszę nie martwić, bo przecież liczba uczniów się nie zmieni, a gimnazja staną się z powrotem podstawówkami. A rzeczniczka PiS-u Elżbieta Witek zapewnia, że koszty wygaszania gimnazjów będą niewielkie.
No przede wszystkim będą rozciągnięte w czasie, więc nie będzie to taka zmiana w jednym roku i już wszyscy na baczność i robimy według nowego schematu. To wygaszanie gimnazjów to jest proces, który mam nadzieję zostanie przeprowadzony w sposób, jeżeli oczywiście zostanie przyjęty, w sposób zapewniający jak największy komfort zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli, no i oczywiście również dla samorządów.
A przecież gimnazja i samorządy w te gimnazja włożyły już setki milionów złotych w całej Polsce.
No przecież to się nie psuje, tak? Budynki nadal będą we władaniu samorządów i to nie jest wyrzucony grosz. Proszę jednak spojrzeć na to tak szerzej, że ta zmiana ma ogólnie doprowadzić do podniesienia jakości kształcenia w Polsce. Takie jest założenie.
Czy pani widziała tę ustawę? Miała pani okazję ją czytać?
Nie czytałam jeszcze, czytałam konspekt do niej, ale nie widziałam całej ustawy. Zresztą muszę przyznać, że nawet gdybym ją widziała całą, to bym miała chyba problem z przyjęciem wszystkich pojęć, które tam zostaną zdefiniowane. Dlatego, że prawnikiem nie jestem, a jednak te sformułowania prawne są czasami bardzo skomplikowane. I trzeba też zwrócić uwagę na to, że to jest całościowy, no to już mówiłam o tym, ale może się powtórzę, całościowa reforma, czyli też przywrócenie możliwości uczenia na przykład dzieci liter w przedszkolu, bo proszę Państwa, w tym momencie pod stołem się to robi. Nauczyciele mówią rodzicom, czy wyrażacie zgodę, żebyśmy nauczyli literek waszych dzieci, bo to jest niezgodne z programem. To jest naprawdę chora sytuacja, kiedy dzieci mają największą możliwość poznawczą, ogranicza się im dostęp do tej wiedzy.
Być może odbędzie się referendum w sprawie likwidacji gimnazjów, ale pod wnioskiem o to musiałoby się podpisać przynajmniej milion osób, a tymczasem ZNP przygotowało ankiety. Proszę opowiedzieć o tych ankietach. Kiedy będą rozsyłane, do kogo trafią?
nic nie wiem na temat tego, jak te ankiety będą wyglądały, dlatego że one są dopiero opracowywane. My cały czas rozmawiamy o czymś, jak tutaj pani mówi, o czymś, co jest nam wszystkim nieznane. Nie znamy całej ustawy, więc nawet nie wiemy, o co mamy tak dokładnie zapytać. Tylko takie jedno pytanie dotyczące tego, czy jesteś za...
Czy przeciw to mało?
Czy przeciw to jest mało, dlatego że tam trzeba by było ująć te rzeczy, o których pani mówiła, prawda? Czy są problemy wychowawcze, przemawiają za tym, żeby to likwidować, czy problemy dotyczące jakości kształcenia, a one są, jeśli chodzi o jakość kształcenia, są raczej napawiające optymizmem, bo jest ten poziom coraz wyższy w badaniach międzynarodowych także i raczej powodu z tej działki nie można znaleźć dla likwidacji gimnazjów. W większości przypadków są to odczucia osób obserwujących gimnazja, że jest, tam się dzieją różne rzeczy i to się bierze z punktu widzenia tylko i wyłącznie wychowawczego, tak? Nic więcej.
Ale to jest bardzo trudny okres, bo to jest okres adolescencji.
Ale ten sam problem zostanie w szkole podstawowej. One zawsze, te dzieci zawsze w tym wieku mają taki problem.
Tylko szkoła chodziły podstawowa do 7 i 8 stabilność zapewnia. Stabilność emocjonalną, że nie ma tej zmiany takiej gwałtownej, no
to
w okresie, który jest bardzo trudny.
Tego nie likwidować, no ale to najdziwniejsze jest to, że to ta sama opcja polityczna, przepraszam, że teraz zacznę mówić o politycznych sprawach, ta sama opcja polityczna nie słuchała nas, no jakżeż nie, AWS i Solidarność.
16 lat temu Jarosław Kaczyński i Antoni Macierewicz i Mariusz Kamiński głosowali za wprowadzeniem gimnazjów.
Tak, oczywiście, że
a teraz się z tego wycofują.
A teraz robi ta sama opcja polityczna sprawę w drugą stronę. Ja nie jestem politykiem, ja się nie bawię w politykę, ale zaczyna to być zastanawiające. No, wprowadziliście to, a teraz to z tego się wycofujecie i przyjmujecie te same argumenty, które myśmy jako przeciwnicy wprowadzania gimnazjów wyciągali, że one, że przecież no bo pani użyła tego samego argumentu, że te dzieciaki mogłyby być
wyciągali wnioski z własnych błędów. No ja uważam, że to służy nauka do tego, żeby wyciągać wnioski z własnych błędów. I jeżeli rzeczywiście, chociaż mówi pani tutaj o pojedynczych posłach, wtedy PiS jeszcze nie istniał jako ugrupowanie, ale nie możemy odnosić tego do stanowiska całej partii.
Głosowali.
No, zgadzam się z tym. Tylko mówię, jeżeli widzimy, że to nie działa, że w jakimś sensie te rzeczy wymagają poprawy,
ale w
no
jakiej dziedzinie nie działa? Ja, bo cały czas o to chodzi teraz. W jakiej dziedzinie to nie działa? Bo jeśli chodzi o punkt widzenia dydaktyczny, czyli ten osiągnięć efektów nauczania, to jak pani mówi i jak badania międzynarodowe wskazują, to one nie są złe.
A ja jeszcze chciałabym... A ja jeszcze chciałabym powiedzieć o dzieciach
zdolnych. No nie, ale są cały czas rosnące, są coraz
Ale mamy tutaj gimnazjalistę, który jest zadowolony z tego, że uczy się w gimnazjum i sobie chwali ten etap w życiu.
I ja jeszcze chciałabym też powiedzieć o dzieciach, o uzdolnieniach dzieci, bo to cały czas mówimy gimnazjum, patologia, złe, ale wśród dzieci jest wiele dzieci mądrych, dzieci, które mają jakieś swoje zdolności i w takim etapie myślę, że tak, ja mam 10-latkę w domu, więc około 10 lat zaczynają te zdolności wychodzić. I czy to moje dziecko jest uzdolnione matematycznie, czy muzycznie, czy jest typowym kinestetykiem i potrzebuje bardzo dużo ruchu. I w tym takim procesie 8 klas ono ciągle jest w tej samej grupie, z tymi samymi dziećmi, w tym samym układzie. Natomiast gdy mamy gimnazja, to mamy taką okazję, nie jest to powszechna i szeroko stosowana. I to jest być może taki błąd gimnazjów.
No nie są profilowane. Na gimnazjum.
Natomiast są takie gimnazja nierejonowe i te zdolne dzieci mają taką szansę. I ja powiem tak, no może gimnazjalista się wypowie na ten temat, bo jest takim gimnazjum nierejonowym. Gdyby był w swojej klasie, teraz no już byłby pewnie w średniej szkole, bo jest trzecia gimnazjum, natomiast gdyby był w klasie 7., 8, czy byłby na tym samym etapie, na którym jest teraz?
Kajetan?
Moim zdaniem nie byłbym na tym samym etapie, co jestem teraz, ponieważ w tym moim gimnazjum nierejonowym po prostu się czuję lepiej, niż jakie czułem w podstawówce, która była rejonowa i była taka zwyczajna, to nazwijmy.
Bo poziom jest wyższy? Wyższy poziom nauczania?
I mogę się spełnić.
Czy rzeczywiście jest taka patologia, o jakiej się powszechnie mówi, jaka łatka przylgnęła do gimnazjum?
W moim gimnazjum tego czegoś nie ma, ale opowiadanie...
Nierejonowe.
Ale właśnie opowiadam znajomych z innych gimnazjów, słyszę, że jest właśnie strasznie.
Że jest.
Czyli jednak się to potwierdza, ale ja z moich ust to nie padło, że jest patologia w gimnazjum. Ja pracowałam w gimnazjum, więc wiem, że dzieci są bardzo różne, a w zasadzie już chyba młodzież można takich nazywać. Chciałam tylko jednak zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, czy Państwo macie takie doświadczenia. Ja miałam w swojej pracy zawodowej takie doświadczenia, że z tej sześcioklasowej podstawówki zostały wypychane dzieci na zasadzie idźcie w gimnazjum, sobie z Wami poradzą. O, tutaj Pani kiwa głową, że tak, bo my już do ciebie czy tam
nie mamy siły,
nie mamy cierpliwości i trafiały mi się takie dzieci, które będąc w pierwszej klasie gimnazjum nie potrafiły czytać. To jest wtórny analfabetyzm. Ja kiedy wymagałam jako nauczyciel chemii, żeby przeczytał mi jeden z drugim tak jakiś opis pierwiastka, no to zaczynało się dukanie i upokarzanie przy całej klasie, że on nie potrafi na głos tego przeczytać, bo po prostu miał problem z czytaniem. Jak on przeszedł szkołę podstawową, nie mam pojęcia. Jakieś reedukowanie, wprowadzanie, tak? No to naprawdę był problem.
Ale to wina szkoły czy rodzica,
właśnie,
że nie dopilnował?
Gdzie leży sedno tej sprawy?
Mnie się wydaje, że po obu stronach. To na pewno jest tak, że i szkoła się chciała pozbyć problemu, a i rodzic nie przyłożył się wcale do tego, żeby zająć się swoim dzieckiem.
A czy Państwo w tej swojej reformie zakładacie pomoc szkole nie pozbywać się tego problemu? Jak pomóc szkole? Bo ja powiem tak, no ja uczę w średniej szkole, mam do czynienia już z młodzieżą, bo na pewno nie z dziećmi. Poziom rozmowy z młodym człowiekiem jest zupełnie inny, ale poziom rozmowy z ośmiolatkiem, z dziesięciolatkiem, kiedy nauczyciel nie może na niego patrzeć dłużej niż 3 sekundy, bo się za długo patrzy, kiedy nauczyciel nie może do niego powiedzieć nic podniesionym tonem, bo nie może na niego krzyczeć, kiedy nauczyciel nie może niczego wymagać, bo dziecko nie zrobiło, i właściwie nie zrobiło.
Założeniem tej reformy jest przywrócenie normalności w oświacie, proszę Panią.
W jaki sposób?
No to jest temat do rozmowy, kiedy będziemy mieć tekst ustawy i będziemy ją dyskutować. W tym momencie nie mogę powiedzieć nic więcej oprócz tej intencji.
Ale zwyczajnie jak pani zmusi nauczyciela albo rodzica do tego, żeby nie ingerował tak w sprawy szkoły, jak
teraz ingeruje. Ale to jest kwestia tego, jaka jest odpowiedzialność tej szkoły. W jaki sposób ta szkoła odpowiada przed rodzicem, w jaki sposób rodzice odpowiadają przed szkołą. Bo to jest kwestia podejścia. Jeżeli nauczyciel boi się skarcić dziecko, ponieważ będzie represjonowane za to, no to w jaki sposób ma mieć wpływ na to dziecko? No tak na rozsądek zdrowy.
Żaden.
Ja znam taką sytuację.
W tej chwili skarcić to nie może nawet i rodzic. No przecież tak, takie są
zdarzają się, że dzieci zadzwonią na policję, jak mi tam będziesz krzyczał na mnie.
Nie chodzi o karcenie, w sensie, rękach linijką, jak to było w latach 70. Ale
no ja się wychowałam takie jakoś tam.
Ale to wcale nie znaczy,
przyjemne nie było.
To jest jedyny sposób do tego, żeby zmusić młodego człowieka do tego, żeby on przestrzegał tak zwanych reguł gry. Po prostu trzeba wypracować jakieś inne systemy. I tutaj, tu jest właśnie rola ministerstwa, rządu, żeby wypracować jakieś metody oddziaływań wychowawczych. Może trzeba zmienić strukturę lektur szkolnych, może trzeba...
Może zapewnić wsparcie pedagogiczne, psychologiczne.
Etyków, psychologów w szkołach i tak dalej. No, to jest problem bardzo, bardzo złożony i tutaj sami nauczyciele i reforma tego, że zlikwidujemy gimnazja i ten, niewiele zmieni.
Taka reforma, proszę Państwa. To nie będzie taka reforma, że zlikwidujemy gimnazja i to wszystko.
Będzie jak było.
Tak, i będzie jak było, to
powrotu,
ma być kompleksowe.
Powrotu do zadanie. Tamtej ośmioklasowej szkoły podstawowej nie ma?
Nie o to chodzi. Chodzi o to, że to już o tym mówiłam, że cała ta reforma ma doprowadzić do tego, żeby w tej szkole, w szkole polskiej ogólnie mówiąc, było normalnie, żeby chociażby tak wróciły gabinety stomatologiczne i ta opieka przedlekarska do szkół. Przecież to było bardzo ważne zadanie, które było realizowane poprzednio, ale później wyszło jakoś, tak? I teraz co mamy? Dane dotyczące próchnicy u młodzieży są zastraszające. No niestety.
Ja się zgadza.
No niestety.
Ale to też jest nie wina szkoły, tylko rodzica, że nie dopilnował, bo nie wyobrażam
Panią,
sobie,
żeby ktoś... Ja powiem Pani w ten sposób.
Za moje
ja
dziecko decydował
za mnie. W OHAP-ie i spotykałam się na przykład z młodzieżą, bo tam już jest młodzież ponadgimnazjalna, z młodzieżą, która miała całkowite braki w uzębieniu. Młodzież na starcie swojego życia.
Takie dzieci też są. To nie jest wina szkoły.
To nie jest wina szkoły, to jest wina rodziców. I co ja mam zrobić z takim dzieckiem?
Ja nie wiem, czy to jest wina rodziców. W tej chwili już wina tylko i wyłącznie rodziców. To jest po prostu systemu opieki zdrowotnej nad dziećmi.
No ale przecież nie mamy... Idzie pan do dentysty i zrobi pan sobie zęby? Na kasę chorych? Zrobi pan?
No nie
zrobię.
Ale to jest, to potwierdza to, co ja powiedziałem. No tak. To nie jest wina nie tylko rodziców, ale to jest wina całego systemu opieki zdrowotnej, w tym również opieki zdrowotnej dzieci.
Ale
kiedyś
odbiegamy...
było coś bardzo dobrego. Były w szkołach te wszystkie. Czy zmiana teraz, ta, którą proponuje się, ogólnie rzecz biorąc pod hasłem likwidacja gimnazjów, czy ona doprowadzi do tego, że rzeczywiście będą te gabinety stomatologiczne, czy nie? Jeśli chodzi o zyskanie pieniędzy, na znalezienie pieniędzy na te właśnie gabinety, to być może tak, bo rzeczywiście, jeżeli zlikwiduje się gdzieś tam na takiej zasadzie, jak ja mówię, że jest zespół szkół w tej chwili i jest w Wińsku, że jest dyrektor gimnazjum, dyrektor szkoły podstawowej, sekretarka w gimnazjum, sekretarka w szkole podstawowej,
jak
księgowa.
Jak zlikwidujemy administrację?
A wszystko
to będą
znajduje
pieniądze
się w jednym budynku, przy jednym placu, przy jednym boisku. Czy tak jak na przykład przy zespole tutaj szkół, szkoła podstawowa numer 3, gimnazjum numer 2, jeden praktycznie budynek z łącznikiem, jedno wspólne boisko, tylko wystarczy płot zlikwidować i jest jeden, i tak nie ma... znowu trzech wicedyrektorów, jednego dyrektora mniej, to znajdą się pieniądze. Rzeczywiście, jeżeli o to chodzi, no to trzeba by było powiedzieć to głośno. Chodzi nam o kasę, zlikwiduje się ileś etatów z tego powodu i już.
Musimy
i wtedy
kończyć,
powie się, kochani rodzice, kochane dzieci,
znaczy ja
i za te pieniądze będziecie mieli gabinety stomatologiczne.
To proszę pani, jako matka, ale minutkę
to
proszę.
Ja jestem tak, jestem mamą bliźniąt 11-letnich, są w 5 klasie i ja powiem pani, że dla mnie może mniejszym problemem jest gimnazjum, co dla mnie osobiście największym problemem są podręczniki. I zakup podręczników dla moich dzieci to jest wydatek taki, że ja muszę brać pożyczkę, żeby to sfinansować. To jest chore i to też trzeba zmienić w ramach tej ustawy.
I to w ramach tej ustawy też będzie
dokładnie
zmienione.
Tak?
Poza likwidacją gimnazjów.
Trzeba również dopełnić tego, że dzisiaj już rodzice w przedszkolach płacą olbrzymie pieniądze na podręczniki, czy tam na...
Będziemy pilnie obserwować, czy rzeczywiście w tej ustawie znajdzie się taki zapis, że... Tak, nie będzie jak jest. Poza likwidacją gimnazjów jeszcze PiS zapowiada cofnięcie obowiązku szkolnego dla 6-latków, jak już pani wcześniej wspomniała, ale to temat już na zupełnie inną dyskusję osobną, która na pewno nieraz się jeszcze odbędzie. Bardzo państwu dziękuję za uwagę i dziękuję za wizytę w studiu. Monika Kieliszak, Prawo i Sprawiedliwość, Anna Kubik, Kajetan Kubik i Jerzy Kazimierczak, Związek Nauczycielstwa Polskiego w Stargardzie. Bardzo państwu dziękuję.
Dziękuję.
Barbara Gądek, to był program Suma Summarum. Do usłyszenia.